Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Przed mikrofonem Monika Zając, program drugi Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego. Wszechstronnie wykształcony, ceniony w środowisku muzycznym Warszawy, Krakowa i chyba nie tylko. Mąż pisarki i działaczki społecznej, ojciec trzech synów, z których jeden został cenionym literatem. Władysław Żeleński będzie bohaterem dzisiejszego odcinka, a ściślej jego twórczość wokalno-instrumentalna. Żeleński pozostawił po sobie kilka oper, dzieła chóralne i ponad 90 pieśni, na których dziś się skupimy. Czy można go uznać za kontynuatora twórczości pieśniowej Moniuszki i Chopina? Między innymi o tym porozmawiam z moim gościem, którym jest pianista, kameralista Grzegorz Mania. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No właśnie, Chopin, Moniuszko, to jest dobry punkt odniesienia dla twórczości pieśniarskiej Żeleńskiego?
Wydaje mi się, że tak. To znaczy, szczególnie Chopin jest dobrym punktem odniesienia w twórczości Żeleńskiego, bo Żeleński był znakomitym odbiorcą twórczości Chopina. Nie był absolutnie takim bezrefleksyjnym epigonem, wręcz przeciwnie, bardzo głęboko rozumiał tą twórczość, lubił ją też i jakby starał się podążyć tą drogą, to znaczy taką drogą nie jakichś takich stylizacji, czy też powtarzania twórczości Chopina, ale znalezienia własnej drogi. I tej drogi szukał i w twórczości fortepianowej, ale też szukał jej właśnie w pieśniach, trochę innej recepcji nawet elementów folkloru, czym zresztą wyróżniał się na tle twórczości muzycznej ówczesnej Polski. Było bardzo wielu naśladowców Chopina, tylko takich właśnie salonowo bezrefleksyjnych.
No ale jeśli chodzi o pieśni, to czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że pieśni wówczas, czyli w drugiej połowie XIX wieku, pisał każdy kompozytor?
Chyba tak. Znaczy wraz z rozwojem salonu muzycznego to była pewien naturalny obszar dla kompozytora, bo też to był jeden z takich oczywistszych rodzajów muzykowania. Więc wraz z rozwojem takich form rozwijało się też i twórczość na takie obsady. W Polsce to może trochę przebiegało wolniej niż na Zachodzie, bo też nasza struktura społeczna była trochę inna, może mniej mieszczańska, ale też ten proces następował. To stąd się wzięły też i śpiewniki domowe Moniuszki. I trochę też twórczość Władysława Żeleńskiego, która była przeznaczona dla różnych grup odbiorców, ale też dla odbiorcy powszechnego. Tak zawieszam się, bo próbuję użyć słowa amatorskiego, a próbuję go uniknąć, dlatego że dzisiaj być może mamy jakieś takie nacechowanie pejoratywne tego słowa. Nic z tych rzeczy, to znaczy poziom amatorszczyzny, znów nieprzyjemne słowo, ale poziom amatorszczyzny w tamtych czasach to można było przyrównać rzeczywiście do dzisiejszych czasów. No, znaczy to jest w ogóle fascynujące, że jeśli chodzi o poziom profesjonalnych muzyków, ten rzeczywiście rośnie i jest nieporównywalny. Natomiast dla odmiany, jeśli chodzi o amatorstwo, to wielu dzisiejszych, niektórych profesjonalnych muzyków mogłoby spokojnie równać się poziomem z tamtymi amatorami, bo oni po prostu dobrze grali, dobrze śpiewali, dużo muzykowali. Może to jest kwestia tego, że nie mieli mediów społecznościowych i musieli grać zamiast słuchać. Możliwe. Ja się tu uśmiecham oczywiście, natomiast dlatego jakby krążę wokół tego słowa i unikam, bo ten poziom był wyższy, także pieśni, które dzisiaj są śpiewane profesjonalnie, wówczas były dostępne dla szerszego grona odbiorców, więc jest tu taka linia rozwojowa i Żeleński, rzadko się patrzy na jego twórczość z tej perspektywy. Żeleński był w pewnym sensie pozytywistą muzycznym, był zresztą trochę z tej epoki, a to oznaczało pewien utylitaryzm, czy też zrealizowanie pewnego zadania, które miało być zrealizowane, dostarczenie repertuaru czy materiału, który będzie rozwijał, który będzie także kultywował język polski, bo to było ważne w tych czasach, gdzie w różnych częściach Polski ten język był mniej lub bardziej prześladowany, czy też rugowany. I Żeleński trochę tak do tego podchodził, że ma powstać pewien zestaw twórczości, który będzie popularyzował język, popularyzował pewne treści, także patriotyczne, bo choć Żeleński może nie tworzył jakichś wielkich manifestów patriotycznych, to w zasadzie zawsze sięgał po twórców, którzy, że tak powiem, takie wiersze, takie poezje mieli w swoim portfolio, albo wywodzili się z takich rodzin o takich korzeniach. Więc często nie bezpośrednio to był pewnego rodzaju też manifest, polityczny dzisiaj byśmy powiedzieli, ze strony Żeleńskiego. Więc tak, to jest twórczość przeznaczona do domów i to jest twórczość jakby idealnie wpisująca się w te trendy XIX-wieczne, które były wówczas popularne, bo bardzo wielu twórców tworzyło pieśni. Niektórzy wręcz są tacy twórcy, którzy zasłynęli głównie z twórczości pieśniarskiej, a żadnej innej dzisiaj nie pamiętamy, co mnie bawi zupełnie, akurat w przypadku Żeleńskiego jest w pewnym sensie na odwrót, to znaczy jeśli w ogóle kojarzymy Żeleńskiego, to kojarzymy go z muzyką kameralną lub ewentualnie jego dziełami symfonicznymi, my w ogóle mamy jakąś taką fiksację w Polsce na twórczość symfoniczną, a zupełnie gdzieś marginesowo interesujemy się jego twórczością wokalną, jeśli w ogóle to pewnymi może pojedynczymi pieśniami, może są gdzieś kojarzone, może gdzieś były wykonywane i to tyle. W przypadku Żeleńskiego akurat tej twórczości jest mnóstwo, to jest potężny zbiór właśnie ponad 90 pieśni solowych. Jakby przy tej ilości to jest kapitalny po prostu przegląd różnych wpływów, różnych nastrojów, bo co jest fascynujące w Żeleńskim, ja nie lubię takich porównań, prawda, Chopin Północy, polski Brahms i tak dalej, ale w tym przypadku lubię akurat to porównanie, bo Żeleński pisał pieśni przez całe swoje życie i są one trochę jak dla Brahmsa takim rodzajem pewnego dziennika intymnego, trochę też są takim, można prześledzić na ich tle w ogóle fazy rozwojowe, to czym się inspirował Żeleński, po tym jak dobierał teksty można zobaczyć, jak zmieniało się jego nawet postrzeganie życia w pewnym sensie, więc to jest rzecz fascynująca, że on tymi pieśniami trochę stworzył sobie taki własny dziennik, własny pamiętnik twórczy. No i dzięki temu można nawet Agnieszka Zwierzycka, która napisała kapitalną monografię o pieśniach Żeleńskiego, wręcz właśnie na podstawie tych pieśni trochę modyfikuje okresy jego twórczości, tak jak wcześniej się przyjmowało, że okresy twórczości są związane albo z młodzieńczą, albo z pobytem w Warszawie czy w Krakowie, to ona to modyfikuje i właśnie odwołując się do pieśni wskazuje na okres warszawsko-krakowski i później późny, dojrzały, żeby nie powiedzieć słuchowy, w którym właśnie te takie punkty graniczne, one są oczywiście umowne, jak każde punkty graniczne, ale punkty graniczne wyznacza na podstawie pieśni.
No właśnie powiedział pan coś bardzo ciekawego, że te pieśni można traktować jako wyznacznik rozwoju kompozytorskiego Władysława Żeleńskiego, a przypomnijmy, że to jest kompozytor żyjący i tworzący w bardzo ciekawych czasach. To jest czas od połowy XIX wieku do lat 20. wieku XX. Muzyka wtedy przeszła ogromne zmiany, myślenie o muzyce, nie mówiąc już o zmianach dotyczących historii narodu polskiego, co również przecież było dla Żeleńskiego istotne. Jeśli mielibyśmy potraktować te pieśni także jako wyznacznik rozwoju muzyki polskiej w ogóle, to czy one również stanowią taki zapis, taką kronikę dziejów muzyki polskiej tego okresu?
Nie widać tego, bo nigdy na nagraniach audio tego nie widać, ale uśmiecham się tutaj, bo mam ochotę jednocześnie powiedzieć tak i nie. Znaczy, te pieśni Żeleńskiego są jakby takim naturalnym punktem rozwojowym, jeśli to sobie prześledzimy w tej takiej twórczości pieśniarskiej, pomiędzy Moniuszką przede wszystkim, a później twórczością młodopolską i później rozwojem tych pieśni u Szymanowskiego, kapitalnych zresztą pieśni. I one są jakby ważnym etapem tej drogi. Natomiast uśmiecham się, bo Żeleński bardzo często był określany jako twórca konserwatywny przy tej takiej niechętnej części polskiej muzykologii, która w ogóle miała tendencję do dezawuowania wszystkiego, co nie było Chopinem. To w ogóle był jakby spychany do jakichś takich twórców prowincjonalnych i tak dalej. Nic z tych rzeczy. To znaczy Żeleński miał tą odwagę, której być może nie lubiła ta część krytyki, że jakby w pewnym momencie odnalazł swój jakiś styl, wykrystalizował go i trzymał się tego, co nie oznacza, że nie był otwarty na nowości. I trochę pieśni to pokazują, że jakby w swoim pewnym powolnym krakowskim, powiedziałbym, stylu, te nowości absorbował i wiedział o ich istnieniu, więc te pieśni trochę są taką fuzją jednocześnie czasów, no wszystkiego. Znaczy Żeleński, który miał stworzyć pieśni w celu utylitarnym, takim też wykonawczym, no pisał dla określonej publiczności, więc mimo, że znał i cenił twórczość nawet Wagnera, myślę, że nie do końca mógł i chciał, tak nawiasem mówiąc, sobie pozwolić na to, by pójść tak daleko w takie eksperymenty, aczkolwiek niektóre pieśni harmonicznie są kapitalne, są absolutnie właśnie niejednoznaczne tonalnie, on potrafi sobie pozwolić, szczególnie w tej fazie schyłkowej, pójść w takie kierunki, w których ja nie jestem w stanie do końca określić, o co mu chodzi tonalnie, tak szczerze mówiąc. I to jest świetne, bo tworzy pewną aurę, bo też na przykład Żeleński potrafił sięgnąć po elementy impresjonistyczne, także w swojej twórczości fortepianowej, więc to nie znaczy, że nie był obeznany z tymi nowinkami. Po prostu jakby miał pewną swój sposób wyrazu treści i trzymał się go. Nie znaczy, że jakby absolutnie zamknięty na nowości, bo też to widać po też tekstach jego, że on dobierał teksty wraz z rozwojem literatury, to znaczy mieliśmy teksty, gdzie on bazował głównie na tekstach romantyków, może później tej drugiej generacji romantyków, ale później sięgał po teksty pozytywistyczne, a później był jednym z pierwszych, którzy pisali pieśni do tekstów młodopolskich i jakby wszedł w tą aurę takiej melancholii i tak dalej i z tym się też zmieniał jego język muzyczny, więc ani nie jest on kameleonem, że wchodził w tych swoich różnych etapach twórczości w coś zupełnie innego, ale też nie był pewną taką skałą twardą, nie przyjmującą nowych trendów.
To bardzo ciekawy wątek, te teksty, które wybierał Żeleński do swoich pieśni, tak jak pan powiedział, to zarówno klasyka polskiej poezji, jak i później teksty Przerwy Tettmajera, czy nawet Narcyzy Żmichowskiej, która była przyjaciółką jego żony. No, a biorąc pod uwagę to wszechstronne wykształcenie, o którym wspomniałam na początku, doktorat z filozofii przecież, uzyskany na Uniwersytecie Karola w Pradze, to wyłania nam się z tego wszystkiego obraz jednak twórcy bardzo otwartego.
Tak, twórcy i otwartego i jakby dostrzegającego tego, co się zmienia na świecie. Żeleński jeździł, słuchał muzyki, znał te trendy, poznał niektórych kompozytorów bezpośrednio i cenił tą twórczość, więc nieprzypadkowo jakby to pojawiło się w jego twórczości, także pieśniowej, ale w takiej dawce, jakby to powiedzieć, zjadliwej, takiej dawce, akurat szczególnie w przypadku pieśni, która mogła zostać przemycona odbiorcy lokalnemu, polskiemu, bo też Żeleński jakby skupił się na tym, żeby w Polsce i prowadzić działalność edukacyjną, był jednym z pierwszych twórców opracowań teoretycznych, które miały właśnie wykształcić kolejne pokolenia i też właśnie, żeby dotrzeć do rodaków z przekazem właśnie tekstowym czy muzycznym. I w tym sensie te teksty też są dobrane właśnie tak trochę czy edukacyjnie, dydaktycznie, może nie musimy tego tak określać. Mieczysław Tomaszewski to zauważył, że Żeleński nie pisał do tekstów złych. Pisał może czasem do tekstów modnych w tym czasie, które dzisiaj może już nie są aż tak odbierane, ale nie pisał do tekstów złych i to wynikało z szeregu czynników i z tego, że oczywiście jego żona zajmowała się literaturą i tak właśnie znali się ze Żmichowską. Jego syn nawet, jeden i drugi miał, jeden był Gabrielem, drugi Narcyzem, właśnie mieli drugie imiona z tej znajomości i z tego, że on odebrał wszechstronne wykształcenie. No, później, żeby nie wspomnieć o jego synu, który był słynnym tłumaczem, mimo że też był jednocześnie lekarzem, więc to jakby...
Tadeusz Boy-Żeleński, tak, musimy o tym wspomnieć. Tak. To ta sama rodzina, co też chyba by świadczyło o tym, że to musieli być ludzie no niezwykle interesujący, którzy zresztą, mówię tutaj o Władysławie Żeleńskim i jego żonie Wandzie z Grabowskich, prowadzili także coś w rodzaju salonu takiego intelektualnego tamtych czasów, zarówno w Warszawie, jak i później w Krakowie.
Tak, to znaczy ten salon i to miejsce spotkań to też jest rzecz ważna, bo w pewnym sensie oni byli jednym z tych takich centrów kulturalnych miasta. To zresztą akurat Kraków pod tym względem jest ciekawym przypadkiem, że no ze względów historycznych także, jakby to powiedzieć, uwarunkowań tego zaboru, tam ta działalność mogła się trochę bardziej rozwinąć, miała więcej swobody i te takie salony mogły wypączkować. Jednym z nich był właśnie Salon Żeleńskich. Tam były też znajomości artystyczne, które no, dzisiaj nawet są nieuświadamione, a które rezonowały, bo Żeleńscy przyjaźnili się i znali z Matejkami choćby. Zresztą do tej przyjaźni nawiązywaliśmy, organizując festiwal cały, właśnie odwołujący się do i tradycji salonów krakowskich i do tych znajomości artystycznych, tej wzajemnej inspiracji. Bo u Żeleńskiego to był także na przykład Artur Grotger i właśnie cała masa literackich tekstów. Przerwa Tettmajer był rodzinnie powiązany też z Żeleńskimi. Oni przez moment nawet mieszkali u Żeleńskich, więc Te związki tam były bardzo silne i to związki z różnych obszarów sztuki i one później przesiąkają u Żeleńskiego, bo Żeleński też, to warto powiedzieć, Żeleński nie dość, że dobierał teksty niezłe, to też operował na tych tekstach fantastycznie. To znaczy, to jest jeden z pierwszych twórców, który tak dobrze reaguje na tekst literacki, który narzędziami muzycznymi próbuje jednak reagować na tekst i wyraz tego tekstu, czy to odmalowując jakieś nastroje, czy też po prostu sięgając po pewne środki, żeby wyrazić dane słowa, podkreślić jakieś formuły. I czasem się podkreśla, że oczywiście Żeleński nie podchodził do tych tekstów tak religijnie, to znaczy i tak zawsze na początku była może ta warstwa muzyczna, bo Żeleński potrafi czasem modyfikować teksty, przestawić sobie niektóre wersy, pominąć pewne zwrotki, powtórzyć pewne zwrotki, żeby to mu pasowało do warstwy muzycznej, ale tu jakby oczywiście zawsze jest kwestia dyskusji, gdy pojawiają się dzieła wokalno-instrumentalne, co jest najważniejsze, czy tekst, czy muzyka i tak dalej. Mam wrażenie, że u Żeleńskiego nie ma tego podziału, to znaczy nawet mimo, że pozwalał sobie na ingerencję ten kontekst i mimo, że jakby pozwalał sobie na nie, dlatego że być może pomysł muzyczny był w głowie pierwszy, no siłą rzeczy był kompozytorem, to ten tekst jest naprawdę dobrze zilustrowany i co fascynujące, jakby nie tylko w warstwie tej wokalnej, bo tam są na przykład, nie wiem, figury opadające, gdy wyrażam jakiś ból, albo figury wznoszące, gdy jest mowa o Bogu na przykład w tekście, albo gdyż, nie wiem, jest mowa o wieczności, czy coś, są długie nuty, ale też w warstwie fortepianu. To jest fantastyczne.
A no właśnie, pan ma, zdaje się, większość chyba pieśni Żeleńskiego w swoim repertuarze. Współpracował pan przy nagraniu tych utworów między innymi z Urszulą Kryger, Ewą Leszczyńską, Magdaleną Molendowską, Łukaszem Hajduczynią. To takie przedsięwzięcie, o którym być może jeszcze porozmawiamy. Przedsięwzięcie związane z rejestracją wszystkich pieśni solowych Władysława Żeleńskiego. Jako pianista ma pan tam spore pole do popisu, czy to rola czysto służebna względem głosu?
Właśnie nie. Właśnie spore pole do popisu. Ja dlatego tak lubię pieśni Żeleńskiego, że tam jest dialog i to jest kapitalne w tych pieśniach, że poza pracą nad słowem u obojga muzyków i oddawaniem niektórych treści w warstwie muzycznych u obojga, więc także tymi takimi narzędziami kolorystycznymi czy ekspresyjnymi w fortepianie, tam jest też niemal nieustanny dialog pomiędzy fortepianem a śpiewakiem i to jest kapitalne. Ja generalnie jestem z natury kameralistą. Ja uwielbiam te sytuacje, gdy na scenie jest interakcja pomiędzy muzykami. To jest coś, co mnie nakręca. I w tych pieśniach tak jest. W tych pieśniach bardzo często pojawia się taki element, czy to polifoniozujący, czy w ogóle kontrapunktu, gdzie fortepian wchodzi w dialog z linią wokalną. Czasem ją dubluje, gdy potrzebna jest punkt kulminacyjny, ale czasem jest tam po prostu jakby taka konkurencyjna warstwa. Bardzo często dużą rolę pełnią te takie elementy czysto instrumentalne, wstępy czy kody i tak dalej. To są też pieśni fakturalnie całkiem rozbudowane. To zresztą dlatego pozwoliło niektórym badaczom mówić o tym, że to jest właśnie polski Brahms, że w tym sensie on idzie w tym kierunku, że te pieśni fakturalnie są bogate, choć to jest 90 kilka pieśni, one są niejednorodne. To znaczy tam, gdzie Żeleński nawiązuje do jakichś elementów ludowych, tam też w sposób świadomy upraszcza swoją fakturę. Sięga po jakieś figury burdonowe, po nuty pedałowe, po takie elementy, które wiążą się z tą, znów przepraszam za słowo, ale on wcale mi się nie kojarzy negatywnie, z ludowizną. Z tym takim elementem oryginalnym, tym takim elementem prawdziwym. Żeleński próbuje to zrobić na swój sposób, ani nie cytuje bezpośrednio. On w zasadzie w żadnej ze swoich pieśni nie cytuje bezpośrednio żadnych melodii, ale jednocześnie właśnie sięga po skale choćby modalne, po to, żeby wprowadzić ten element archaizujący. Jednocześnie nawet w tych takich uproszczonych fakturach jest tam nieustanny dialog wokalisty ze śpiewakiem. Jest takie cudowne uzupełnianie się w tych warstwach wspólne, tak że jakby dostajemy taką naprawdę spójną całość na zakończenie. Pewien taki bardzo klasyczny obrazek muzyczny, bo też Żeleński jest też mistrzem form. On nie zwleka, on sięgał bardzo często po dosyć też zwarte teksty, ale sam tworzył właśnie takie dosyć klasyczne pieśni.
No ale jeśli mówimy o twórczości wokalno-instrumentalnej, to tak jak wspomniałam na początku, bardzo wiele różnych form interesowało Żeleńskiego. Są i opery, są kantaty, są dzieła na chór solo, chór z orkiestrą. Rozmaite kombinacje są tu stosowane. To też na pewno wynika z działalności zawodowej Żeleńskiego, który przecież z chórami amatorskimi pracował, chociażby w tym okresie warszawskim. Gdybyśmy mieli osadzić pieśni właśnie w tym szerszym kontekście twórczości wokalno-instrumentalnej Żeleńskiego, one są odrębne?
Niekoniecznie. Znaczy właśnie dlatego, że wspominamy sobie o pracy z chórami amatorskimi, o jego też praktyce jako organisty i tak dalej. One są bardzo często dostosowane właśnie do odbiorcy powszechniejszego, one nie są ekskluzywne. One nie są pisane w jakichś szerokich rejestrach. Żeleński bardzo rzadko w ogóle wskazuje głos, dla którego one są przeznaczone, także w zasadzie może je śpiewać każdy, no jeśli prawda głosowo nie może, no to robi się coś co zawsze, czyli transponuje się tonacje odpowiednie. Natomiast nie, one też nie są wokalnie aż tak skomplikowane, żeby właśnie były dostępne dla, znów powtarzam, tego amatora XIX-wiecznego, czyli całkiem nieźle wyszkolonego, czy to śpiewaka, czy no, pianistów, to w ogóle tych amatorskich w tamtym czasie to całkiem nieźli byli pianiści, szczególnie pianistki, więc Żeleński jest w ogóle, jeśli chodzi o swój styl, dosyć koherentny. Znaczy od początku, jeśli słuchamy jego dzieł, trochę wiemy, z czym mamy do czynienia jakby z tym samym. Oczywiście w pieśniach Żeleński jest trochę zredukowany, tak jak siłą rzeczy obsada jest zredukowana i forma jest zredukowana, bo mamy do czynienia z pewną nie wiem jak to określić, miniaturowością generalnie. Więc jakby w pieśniach Żeleński rzadko bywa taki, nie chcę użyć słowa rozwleczony, szeroki, jakiś rozlewny. On dosłownie może jedną czy dwie stworzył takie pieśni, które mają charakter takiej jakby szerszej ballady, a i nawet jak myślę o Zaczarowanej Królewnie, to stosunkowo jest to krótka pieśń tak naprawdę. Natomiast no, to go może różni od całej reszty twórczości, że rzeczywiście taką cechą twórczości tej pieśniarskiej Żeleńskiego jest przede wszystkim liryczność i kantylenowość. To znaczy współcześni mu krytycy zarzucali mu, że bardzo często nie ma w tym melodii, jest dużo recytatywności. Wręcz przeciwnie, znaczy Żeleński sięga po takie elementy wyrazowe dosłownie czasem ze względu na wyraz, ze względu na jakieś słowa, ale zasadniczo jest melodystą. I w tym sensie może to trochę odróżnia go od reszty, chociaż jak tak się zastanowię nad różnymi dziełami, to Żeleński miał w ogóle predylekcję do przepięknych melodii. Więc nie, moim zdaniem od
to
początku...
To by go łączyło z Moniuszką i Chopinem chociażby,
tak,
prawda?
To jest jakby ta cała linia rzeczywiście on miał. Jakby jest trochę szerszy, formalnie bywa trochę za duży, powiedziałbym, czy może jest za dużo tego materiału w innych dziełach. W pieśniach nie, bo pieśni z natury rzeczy są w pewnym sensie skrótowe, miniaturowe. No to jest ten element tej epoki, w którym właśnie, czy to tworzono miniatury fortepianowe, a więc z natury rzeczy trochę krótsze, czy też tworzono właśnie pieśni, bo przeznaczeniem tych rzeczy i pieśni, i miniatur fortepianowych no było grono tych takich bardzo zaawansowanych amatorów.
A no właśnie, jeśli chodzi o twórczość fortepianową Żeleńskiego, chyba jednak dosyć zapomnianą, rzadko się grywa. Pan należy do tych pianistów, którzy twórczość Żeleńskiego podczas swoich recitali fortepianowych prezentują. Tutaj też ta koherencja, te charakterystyczne cechy twórczości w ogóle się przejawiają?
Tak, znaczy ja jestem największym miłośnikiem fortepianowo-Żeleńskiego miniaturowego, czyli jego miniatur. Miałem nawet to szczęście edytować jego dwa mazurki. Uważam, że to kapitalne utwory rzeczywiście. Nie jestem już tak wielkim miłośnikiem Żeleńskiego poważniejszego, bo jest jakby dzieckiem swojej epoki, to znaczy ma czasem tendencję do powiedzenia za dużo, czy nadpowiedzenia tego. I w tym sensie gdzieś fantastyczna myśl muzyczna czasem trochę utyka w gąszczu dźwięków w pewnym sensie. To być może sprawia, że jego twórczość nie jest szeroko gdzieś grywana. Dużo w swoim repertuarze, zdaje się, ma Piotr Sałajczyk, Żeleńskiego solo. Ta tendencja w ogóle przywracania polskiej muzyki też powraca, bo z jednej strony oczywiście możemy sobie dyskutować o tym, czy te dzieła są wartościowe. Moim zdaniem tak, są jakimś zapisem epoki i są wcale nie gorsze niż wiele rzeczy, które do dzisiaj wygrywają pianiści. No, z drugiej strony oczywiście pozostaje kwestia też tego, że te dzieła po prostu są trudne wykonawczo i to może być problemem, nie? Że one są dosyć monumentalnych rozmiarów, a też wymagające pianistycznie, bo Żeleński pisał dobrze na fortepianie, on sam dobrze na fortepianie grał i pisał rzeczy trudne. Stąd może tych większych form nie ma za wielu odbiorców, tak? Natomiast miniatur jestem wielkim miłośnikiem. O większych formach moglibyśmy sobie dyskutować tak naprawdę u każdego kompozytora, bo to jest też kwestia dyskusji o publiczności, o tym, co była w stanie słuchać publiczność, no, XIX-wieczna publiczność jakby jeszcze sprzed epoki kultury instant i tej takiej kultury, która daje niemal natychmiast jakieś efekty i jest w ogóle szybka i krótka, więc dużo więcej publiczność była w stanie słuchać wówczas, inaczej się skupić. Dużo inaczej teraz, ja nie narzekam, broń Boże, na publiczność, to nie o to chodzi. Idzie mi o to, że jakby zmieniają się czasy, więc zmieniają się odbiorcy. Więc paradoksalnie na dzisiejsze czasy ten Żeleński miniaturowy jest całkiem ciekawą propozycją, podobnie jak paru innych kompozytorów później z muzyki polskiej, gdzie też te ich miniatury są kapitalne. Natomiast no być może czasy takich długich recitali, długich posiedzeń muzycznych, no może przeminęły razem z czasami, kiedy przeminęły już salony muzyczne i takie nasiadowe, choć muszę powiedzieć, że w Krakowie nawet niektóre salony jeszcze istnieją i są kultywowane, więc no kto wie, a może wróci to zaraz za jakiś czas, bo kultura ma to do siebie, że wraca falami.
No jeśli nie salony, to prywatne mieszkania, tak zwane domówki, to już obserwujemy. Słuchają Państwo podcastu DNA Muzyki Polskiej. Grzegorz Mania opowiada dziś o Władysławie Żeleńskim, skupiając się głównie na jego pieśniach. Padło takie określenie, że Żeleński był dzieckiem swojej epoki. Chciałabym powiedzieć trochę więcej jednak o jego, czy burzliwym życiorysie? Może nie, ale jednak to twórca, który ojca utracił podczas rabacji, sam był świadkiem tych dramatycznych wydarzeń. Później w Krakowie rozpoczynał właściwie swoją edukację muzyczną, ale również krążył po Europie i bywał w Pradze, Wiedniu, w Paryżu. Można chyba ten życiorys uznać za interesujący.
Zdecydowanie tak. Znaczy życiorys, który w pewnym sensie jest zapisem jakiegoś wycinka czasów i tamtego okresu, bo rzeczywiście Żeleński był świadkiem i wydarzeń burzliwych, które wpłynęły na niego właśnie zupełnie prywatnie, ale był też dzieckiem tego wszystkiego, co przeżywał naród oczywiście po tym zrywie, który nie wyszedł. Zresztą no, mieliśmy całą epokę zrywów, które nie wyszły. Z drugiej strony był też świadkiem tego zrywu, który wpłynął na pokolenia Polaków. Myślę tu o powstaniu styczniowym i o klęsce tego powstania, bo mam wrażenie, że to powstanie wpłynęło rzeczywiście na cały naród, wpływając na wykształcenie się pewnych trendów, prądów i w ogóle na nastroje panujące wśród społeczności.
No ale też zatrzymanie w pewnym sensie rozwoju w chociażby Warszawie, która została ukarana za ten zryw.
Tak, tak, tak. Dlatego właśnie być może u Żeleńskiego ta taka i silna potrzeba edukacji i zapełnienia właśnie pewnych takich białych plam, czy też dostarczenia materiału, który byłby też materiałem po prostu edukującym narodowo, ale też silna potrzeba prezentacji muzyki, bo Żeleński organizował bardzo dużo koncertów. W tym swoim okresie warszawskim był przecież prezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i rzeczywiście jego zadaniem była organizacja koncertów i to życie muzyczne gdzieś próbował reanimować. Rzeczywiście w kraju tłamszonym, czy też karanym za no, kolejny zryw i jakby później przeżywającym kolejną klęskę. No, w kraju, w którym ten protest po powstaniu i w tym okresie mógł się odbywać choćby w postaci tej takiej pasywnej i tym słynnym ubieraniu się przez kobiety w czarne sukienki, co zresztą ma swój wyraz w słynnej pieśni Żeleńskiego, jednej z najpopularniejszych, Czarnej Sukience właśnie, w której ten nastrój oddał. Więc Żeleński wpisał się w te czasy. On zresztą przeniósł się do Krakowa, który wówczas był takim dosyć prowincjonalnym miastem, gdzieś na marginesie Lwowa także i w ogóle gdzieś na peryferiach zaboru austriackiego. Przeniósł się do Krakowa, podejrzenie też pada, że być może właśnie ze względu na swoje dzieci, na to, że one miały iść do szkoły i w carskiej Rosji musiałyby odebrać edukację, tylko on nie chciał. Więc to mógł być też motyw, dlaczego sam Żeleński przeniósł się do Krakowa. Może też dlatego, że mógł w pewnym sensie swobodniej tą swoją działalność kultywować, a może dlatego, że no, po prostu wrócił do domu rodzinnego. To pewnie był zestaw wielu powodów, dla których się przenieśli do Krakowa, gdzie on znów organizował bardzo dużo koncertów, był tym też takim organizatorem życia muzycznego, to w pewnym sensie jemu zawdzięczamy najpierw konserwatorium, dzisiejszą akademię, to od niego się to wzięło. On też był jednym z tych, którzy starali się o utworzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim Katedry Teorii Muzyki, która później powstała choć bez niego, ale gdzieś był w orbicie tych działań. I tak, i Żeleński, który oczywiście sam nie brał udziału może w takich zrywach, może sam nie prowadził, nie wiem, takiego flamboyanckiego życia jak, nie wiem, Mickiewicz na przykład, czy inni polscy poeci, jednak też był tym takim żywym zapisem swoich czasów. On znał trendy ówczesne, przede wszystkim pozytywizmu, to chyba była ta filozofia, która jemu też przyświecała w życiu i przyjął, że jego zadaniem jest wypełnienie jakiejś luki i twórczej, i edukacyjnej i to robił całe swoje życie.
No właściwie postać pomnikowa, zasłużona bardzo dla polskiego życia muzycznego, ale i pojawiają się mini skandale w tej biografii, między innymi to pomówienie o to, że przyczynił się do śmierci Stanisława Moniuszki.
Tak, to zupełnie zabawne, że pojawił się w takim skandalu, bo on się wzięło zupełnie znikąd, akurat ten skandal. No były też i inne skandale, nie skandale, a nawet dramaty rodzinne, bo jeden z jego synów popełnił samobójstwo, drugi z jego synów zginął w działaniach wojennych, a trzeci zdaje się, że toczył z nim boje.
Chyba nie lubili się z Tadeuszem, tak.
Tak, więc tam bywały też awantury w domu, co później sprawiało zresztą, że w jednym z listów na przykład do Tetmajerów pisali, aby się przenieśli gdzieś indziej, może niż z tego takiego gościnnego, ale jednak trudnego domu, więc może było niełatwo, oczywiście. No, tak sobie dzisiaj, myślę z dzisiejszych czasów, że nie mogło być do końca łatwo w czasach, kiedy w ogóle nie myślano w tych kategoriach o na przykład zespole stresu pourazowego w stosunku do człowieka, na którego oczach zabito ojca, więc no, jakby trudno tu oceniać oczywiście, natomiast tam bywały skandale, bo Boże drogi, to byli żywi ludzie i to jest zresztą fascynujące w postaci Żeleńskiego. Ja tylko lubię zawsze odchodzić od tej takiej pomnikowości, to szczególnie w Krakowie lubią, że tu, prawda, twórca, taka postać, wręcz taki ojciec muzycznego, polskiego narodu, bo to trochę później zaciemnia nam odbiór samej muzyki. Ja wolę myśleć o twórcach najpierw wychodząc od ich twórczości, a później ewentualnie myśląc sobie o tej biografii, bo Żeleński, i to znów widać na tych pieśniach, ten Żeleński, o którym powiedzieliśmy właśnie, że jest pomnikowy wręcz, już tak obrązowimy go kompletnie, ten Żeleński potrafił pisać pieśni kapitalnie dowcipne. Pieśni o treściach, więc czasem powiedziałbym lubieżnych. Oczywiście może bardziej w tym okresie pierwszym twórczości, ale w tym okresie dojrzałym, właśnie warszawsko-krakowskim, tam też się pojawiały takie pieśni. No moim hitem są, czy to Łaskawa dziewczyna, która jest niezwykle dowcipnym tekstem o bardzo wymagającej partnerce, albo tekst pieśni Marzenia dziewczyny, który był dedykowany jego żonie. No, jakby cała treść opiewa o tym, że tak naprawdę marzeniem tej dziewczyny jest to, żeby mieć męża muzyka. Grajka, muzyka, no, jakby kapitalna zabawa, rzecz muzycznie też oddana, więc ja lubię takiego Żeleńskiego, takiego, który ma poczucie humoru, który potrafi z jednej strony być niezwykle liryczny i myślę teraz na przykład o jego kwartecie, piękną, szeroką frazą prowadzić pieśni, ale z drugiej strony niezwykle dowcipny i stworzyć naprawdę mieniące się skrzące, skerco choćby, jako tam taką dowcipną część, więc wolę tak, choć tak, powstać pomnikowa.
Wyprzedził pan trochę moje pytanie o pana prywatny ranking pieśni, jest z czego wybierać. Powiedzieliśmy, to jest ponad 90 małych dziełek. Top 5? Ryzykujemy?
Nie wiem, czy chciałbym. To znaczy, ja mam te oczywiście, które grałem. Nie grałem wszystkich. Miałem to szczęście zajrzeć do wszystkich przez to, że i koordynowałem projekt z zestawem kapitalnych muzyków, którzy właśnie nagrywali. Więc podejrzewam, że jakby tak zapytać każdego z tych muzyków, tam było bodaj 16 osób, to każdy miałby swoje top 5 z tego swojego zestawu, który grał. Moimi absolutnymi miłościami jest pieśń Zaczarowana Królewna, bo ona jest kapitalna muzycznie. Tam są świetne rzeczy harmoniczne, a jest jednocześnie zmienna, bo jest rodzajem właśnie ballady, gdzie podąża się za tekstem. Przepiękna pieśń Słowiczku mój, to jak już ustalamy ten ranking, to niech będzie. Te rozkwitłe ciche drzewa, też przepiękna, absolutnie przepiękna pieśń na Anioł Pański. Tej akurat nie nagrałem, tą nagrali Agata Schmidt i Bartłomiej Wezner. Pięknie nagrali, zazdroszczę, ale tej akurat nie mogłem nagrywać, a fantastyczna też pieśń. No i tyle. Podejrzewam, że na piątym miejscu jest zestaw co najmniej kilku dowcipnych, bo ja lubię takie rzeczy w muzyce. Rzeczywiście jak można puścić oko do publiczności, można się bawić z publicznością, więc na tym miejscu byłyby wszystkie, na przykład Łaskawa dziewczyna, właśnie Marzenia dziewczyny i tak dalej. Wszystkie te pieśni, gdzie Żeleński sam puszcza oko do publiczności, no ja też lubię, bo on to robi tak, że wokalista oczywiście może, bo operuje tekstem, jest łatwiej, ale gdzie i pianista może to zrobić, gdzie ma te momenty takiego zajaśnienia, co jest fantastyczne, bo rzeczywiście dochodzi wówczas do interakcji nie tylko pomiędzy nami na scenie, ale po prostu z odbiorcami, więc to jest świetne. Podejrzewam, że gdybyśmy tu siedzieli z Urszulą Kryger, to ona by wspomniała o tęsknocie, bo ona uwielbia tą pieśń, więc każdy z nas miałby swój prywatny ranking, ale to jest też kapitalne, że w sumie, jeśli się nad tym zastanowić, no to jeśli mamy w gronie 90 dwóch bodaj pieśni solowych, taki zestaw, że każdy z nas z tych nagrywających wskaże co najmniej jedną czy dwie, które lubi, które ceni muzycznie, no to uzyskujemy spośród 16 muzyków zestaw całkiem niezłych, potężnych pieśni, które warto prześpiewać. Więc no chyba udało mi się 5 stworzyć. Teraz sobie
tak
przypominam kolejne.
No
nie, bo mam ochotę
udało.
Dodać kolejne do rankingu i mi przychodzą kolejne tytuły teraz, więc powstrzymam się, bo były takie pieśni, przy których absolutnie też się wzruszałem. Natomiast wspomnę o jednej rzeczy, bo dlatego mówię o tym gronie wykonawców, że projekt, który zrealizowaliśmy, nagrania pieśni, no to był kapitalny projekt. Bardzo często są realizowane takie projekty, że jedna osoba, no dwie osoby, nagrywają komplet. I to ja nie jestem miłośnikiem takich projektów, bo one, nawet jeśli są genialne osoby, to siłą rzeczy w pewnym momencie są jałowe, po prostu. Bo dostajemy cały czas ten sam głos, w pewnym sensie cały czas ten sam styl wykonawczy. Te osoby też być może są znużone już tym. Ja wolę właśnie taki projekt, jaki zrealizowaliśmy. To znaczy podzieliliśmy na głosy pieśni i w rezultacie zestaw fantastycznych muzyków wziął w tym udział.
To może zacznijmy od początku, bo ta inicjatywa, o której pan mówi, to inicjatywa Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów, na którego czele pan stoi. I rzeczywiście wszystkie pieśni Żeleńskiego mogą państwo podziwiać dzięki płycie wydanej właśnie przez stowarzyszenie, ale także są one szeroko dostępne w przestrzeni internetowej, także w wersji wideo. Nie bez powodu akurat tak, prawda?
Nie, bez powodu. Znaczy myśmy, cała inicjatywa zaczęła się w roku Moniuszki i jest związana z Moniuszką i mamy tu ewidentnie taką linię rozwojową też polskiej muzyki. Zaczęliśmy od Moniuszki, a później z Żeleński. To się wzięło z tego, że chcieliśmy przeprowadzić projekt, mówię, chcieliśmy w gronie stowarzyszenia całego, chcieliśmy przeprowadzić projekt, który w jakimś mierze pomoże w takim promowaniu polskiej pieśni, aby ta polska pieśń, mimo pewnych takich przeciwwskazań językowych, była wykonywana nie tylko w Polsce, ale też przez zagranicznych odbiorców. I wówczas powstało to, co nazywaliśmy moniuszkowskim portalem pieśniowym, dzisiaj to nazywamy po prostu portalem polskiej pieśni. Powstała baza, w której można znaleźć nuty, przede wszystkim te, które są w Petrucci Library na IMSLP, ale dostępne właśnie szeroko, ale przede wszystkim powstała baza, po pierwsze, nagrań audio-wideo, tak żeby można było zobaczyć w pewnym sensie, jak aparatem mowy operuje śpiewak, a po drugie powstała baza transkrypcji fonetycznych i tłumaczeń angielskich praktycznych. To w przypadku Moniuszki. Na tej bazie to zbudowaliśmy i później do tej kolekcji dołączyliśmy różnych kompozytorów. Właśnie Żeleński był takim kolejnym kamieniem milowym. W jego przypadku udało nam się zrobić komplet. Moniuszko czeka jeszcze na skompletowanie, ale...
No, trochę więcej tych pieśni,
tak,
prawda?
Tak, no więc do Moniuszki jeszcze wrócimy. Żeleńskiego udało się zrobić komplet, ale także dlatego, że ja się chyba uparłem osobiście, że ten komplet zrobimy i dociągniemy. Bo tu jakby też była kapitalna praca źródłowa zrobiona przez Agnieszkę Zwierzycką wspomnianą. Ona swój doktorat poświęciła pieśniom Żeleńskiego, więc ten dostęp, ta praca cała źródłowa, no przez nią została przede wszystkim zrobiona. My na tej bazie mogliśmy już sięgnąć po nuty i to zrobić. I Żeleńskiego zrobiliśmy w sposób, który do dzisiaj uważam, że tak powinniśmy w pewnym sensie zrobić ze wszystkimi twórcami z tej epoki. To znaczy udało nam się nagrać rzeczywiście pieśni w formacie audio-wideo i te są dostępne wszystkie na YouTubie, także można sobie włączyć, zobaczyć i próbować się tego nauczyć. Do nich wszystkich dostarczyliśmy tłumaczenia angielskie i transkrypcje fonetyczne. Później udało się wydać właśnie album czteropłytowy. Ku mojej wielkiej satysfakcji on nawet otrzymał Fryderyka w tym roku, więc ta zbiorowość tym bardziej pokazała, że to ma sens. Natomiast to nie był koniec jeszcze pracy nad Żeleńskim, bo też w zeszłym roku z jeszcze innej dotacji udało nam się przepisać wszystkie pieśni i umieścić je w internecie, także cały materiał nutowy jest dostępny za darmo. I to z Żeleńskim nam się udało zrobić. Także w internecie jest dostępna masa materiałów z jego pieśniami.
Są już owoce tej tytanicznej pracy, to znaczy zaobserwował pan, że rzeczywiście zagraniczni muzycy z mniejszym strachem zaczynają podchodzić do polskiej pieśni?
Tak, znaczy to widać może jeszcze nie tak bardzo u zagranicznych muzyków z zagranicy, co tych, którzy trafiają do Polski, bo bardzo wielu zaczyna u nas studiować obcokrajowców i nie myślę tu tylko o obszarze Dalekiego Wschodu, ale też w ogóle bardzo wiele osób z Europy przyjeżdża do nas na studia, zostaje u nas na studiach bardzo często, także wokalistów i oni sięgają po polskie teksty. Na razie wielu być może jeszcze nie wie, że taka baza materiału jest dostępna, chociaż widziałem już u uczniów i studentów nuty, które przynosili, na których widziałem znajome nazwiska edytorów, więc dotarło to i będzie docierać, mam nadzieję, jeszcze szerzej, bo te projekty mają to do siebie, że one rezonują w czasie. Nie nastawialiśmy się na jeden efekt takiego wow nagłego, tylko właśnie na taki rozłożony w czasie efekt.
Praca u podstaw, pozytywizm, trochę jak u Żeleńskiego.
Dokładnie, być może dlatego ja tego twórcę akurat tak lubię, bo mam trochę podobnie, bo uważam, że z całym zasobem muzyki polskiej mamy sporo zaległości, przede wszystkim z dostępnością do tych materiałów i to jest chyba rzecz najbardziej podstawowa, o której powinniśmy dyskutować, od niej wychodzić, a dopiero później budować na tej podstawie jakieś kolejne inicjatywy, ale mam nadzieję, że powstaną, to znaczy mam nadzieję, że na przykład przy okazji różnych konkursów skierowanych na muzykę polską pojawi się ten dział, w którym także będzie dział pieśniarski, bo my w ogóle jesteśmy narodem pieśniarskim. To jakoś tak usilnie, chyba nasza muzykologia tak lubi strasznie widzieć nas jako przede wszystkim przez pryzmat dokonań symfonicznych, myśląc, że to taka korona u innych twórców. A my tak bardzo symfoniczni nie jesteśmy, natomiast jesteśmy bardzo pieśniarscy, kameralni też, ale pieśniarscy. Bo gdy szedłem na naszą rozmowę, to zastanawiałem się, czy jest jakiś twórca, który nie pisał pieśni i naprawdę nie potrafię sobie uświadomić, czy przypomnieć nazwiska, które nie popełniłoby chociaż jakiejś rzeczy do tekstów. A im bardziej wstecz w historii, tym więcej tych pieśni powstawało. Co więcej, ze względu na takie, a nie inne uwarunkowania, bo ci twórcy albo żyli pod zabronieniem, albo wyjeżdżali, emigrowali i tak dalej, my nie mamy tylko tekstów polskich, ale mamy też cały zasób pieśni do tekstów obcojęzycznych. Więc taki konkurs, który z jednej strony wymagałby stuprocentowej polskości, ale nie wymagałby heroiczności od zagranicznych wykonawców śpiewania przez wszystkie etapy po polsku, bo to by było trochę zniechęcające, jest możliwy do przeprowadzenia. Coraz coraz bardziej o tym myślę, bo jak tak sobie pomyślę o kapitalnym cyklu pieśni Paderewskiego po francusku, o pieśniach Friedmana, o pieśniach Laksa, które są opracował w jidysz. Są też takie pieśni, które zrobione są z natury od razu dwujęzycznie dostosowane do tego. W czasie zaborów też niektóre z tych pieśni Żeleńskiego, Noskowskiego były wydawane w różnych językach. No to mamy wręcz kapitalny materiał do tego, żeby to przeprowadzić, więc mam nadzieję, że jakby my te podwaliny gdzieś próbujemy zbudować. Teraz budujemy to samo z Noskowskim i mam nadzieję, że to będzie rezonować w czasie generalnie. Dodajemy do tego kolejnych twórców, bo mamy na koncie też nagranie kompletu pieśni choćby Zygmunta Stojowskiego, też twórcy bardzo zakurzonego, a udało nam się nagrać właśnie komplet jego pieśni w że tak powiem, w stajni stowarzyszenia, czyli wydawnictwa płytowego. Mamy ostatnio na koncie nagranie Urszuli Kryger z Pawłem Cłapińskim i kompletem pieśni Różyckiego. Też twórcy, który gdzieś tam spadł na margines, a napisał, no tu mamy dwupłytowy zestaw pieśni, kapitalnych pieśni, więc polecam, bo też jest dostępny na streamingach, jak już rzadko kto dzisiaj ma odtwarzacz płytowy, więc...
W samochodach, tak.
To ewentualnie to jest teraz taka jakaś taka moda, żeby właśnie winyle czy płyty CD, to musielibyśmy wejść na inny podcast, bo to dla odmiany...
Kasety patrzę
na to
przecież.
Tak, ja na to patrzę jako prawnik, który zajmuje się muzyką i prawem autorskim i tym takimi zmianami rynkowymi. To jest dla mnie fascynujące, że pewne rzeczy wracają, ale nie przypadkowo dlatego powiedziałem, że pewne mody wracają. One dotyczą i technologii, i kultury właśnie, bo zawsze jest tak, że są nawroty pewnych form. Więc wracając do Żeleńskiego. Z Żeleńskim nam się udało zrobić taki kompleksowy projekt. Ja z tego jestem bardzo dumny, bo w zasadzie, jeśli teraz ktoś chciałby zaśpiewać jakąkolwiek pieśń, ma dostęp do wszystkiego. Co więcej, nawet, z czego się cieszę, do tej płyty dołożyliśmy 3 pieśni Żeleńskiego, 2 duetowe i 1 tercetową, bo i takie pieśni zdarzały się naszym twórcom, i Noskowskiemu, i właśnie Żeleńskiemu. Takie, powiedziałbym, jak pani pytała o te takie konotacje z twórczością churalną, to właśnie tu jest gdzieś taki most pomiędzy tym, w postaci właśnie zestawów pisanych na kilku wokalistów i na fortepian. No, są też i wersje Noskowskiego, to materiał na inny, oddzielny i bardzo obszerny podcast, bo to był twórca bardzo płodny, który popełnił choćby utwory na ten zestaw taki ensemblowy rzadki na kwartet wokalny i duet fortepianowy, to wykonywał Ravel Piano Duo. Więc my mamy w polskiej muzyce bardzo ciekawe rzeczy, mnóstwo kopalni kameralnych, ale ponieważ przez lata także ze względu na taki instytucjonalny kształt polskiej kultury skupialiśmy się na tej symfonice, to gdzieś nam poumykało mnóstwo kapitalnych perełek kameralnych. Pieśni są właśnie jednym z tych obszarów, który wróci, mam nadzieję, że może teraz wykształci się tradycja recitalu wokalnego, skoro nie mieliśmy jej wcześniej, to może teraz.
No właśnie, nie tylko śpiewajmy, ale przede wszystkim słuchajmy pieśni. A ja powiem, że to bardzo dobrze, że polska pieśń, a także twórczość Władysława Żeleńskiego ma takiego adwokata w osobie Grzegorza Mani, który był dziś gościem podcastu DNA Muzyki Polskiej. Bardzo dziękuję za to
dziękuję
spotkanie.
Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.